15 lat VAT. I co dalej? 10 lipca 2008. Przepisy podatkowe z zakresu VAT obchodzą właśnie w Polsce swój jubileusz. 5 lipca 2008 roku mija dokładnie 15 lat od wejścia w życie poprzedniczki obecnie obowiązującej ustawy, czyli ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Obecnie trwają prace nad kolejną nowelizacją. Na przestrzeni tych lat zaszło wiele zmian, ale wciąż pozostają kwestie do rozwiązania, podnoszone przez przedsiębiorców i grupy ekspertów. Pojawiają się nawet głosy, że obowiązująca ustawa jest w tak wielu miejscach sprzeczna z dyrektywą o podatku od wartości dodanej, że w efekcie jest z nią w pełni zgodna. Paradoks wynika z faktu, że w przypadku przepisów ustawy błędnie implementowanych lub nie implementowanych w ogóle, podatnicy mogą bezpośrednio opierać się na postanowieniach dyrektywy, o ile są one jasne i bezwarunkowe. Obowiązują od początku 2008 rok. Od stycznia 2008 kolejny raz w ustawie VAT zaszły zmiany. Poniżej prezentujemy te najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców. Wyeliminowanie możliwości odliczenia VAT przez nabywcę od transakcji błędnie zakwalifikowanych przez sprzedawcę jako opodatkowany VAT. Od 1 stycznia 2008 faktura dokumentująca transakcję zwolnioną lub niepodlegającą opodatkowaniu, wystawiona błędnie z podatkiem VAT, nie stanowi już podstawy do odliczenia podatku przez nabywcę. Nawet jeśli zostanie zapłacona, jest to istotna zmiana w stosunku do dotychczasowych regulacji w tym zakresie, które nie sankcjonowały tak wystawionych faktur brakiem prawa do odliczenia. W rezultacie niejasnych przepisów oraz niejednolitej praktyki organów skarbowych w zakresie, np. transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, premii i pieniężnych czy obrotu wierzytelnościami, konsekwencje ponosić będą podatnicy. Zakwestionowanie rozliczenia danej transakcji przez organy skarbowe prowadzić będzie albo do zakwestionowania prawa do odliczenia podatku po stronie nabywcy z faktury, która powinna być wystawiona bez VAT. Albo do zaległości podatkowej po stronie sprzedawcy, gdy wystawiono fakturę bez VAT. A transakcja powinna podlegać opodatkowaniu. W konsekwencji każda transakcja budząca wątpliwości co do opodatkowania podatkiem VAT powinna być wnikliwie przeanalizowana. Nowe przesłanki szacowania obrotów VAT. Uprawnienie będzie przysługiwało organom w przypadku, gdy doszło do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z tego tytułu ustalono wynagrodzenie odbiegające od wartości rynkowej, zaś jeden z nich nie miał pełnego prawa do odliczenia podatku. Urealnienie podstawy opodatkowania przy bezpłatnych wydaniach produktów spożywczych na cele charytatywne. Przy określeniu podstawy opodatkowania wydania produktów spożywczych ustawodawca odwołał się do znak zapytania kwoty, jaką w celu uzyskania w danym momencie takich towarów nabywca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów, musiałby w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić niezależnemu dostawcy na terytorium kraju, o ile nie jest ona wyższa niż cena nabycia lub koszt wytworzenia w momencie dostawy. Oceniając te regulacje, w której tle znajduje się słynny już przypadek piekarza z Legnicy, któremu organy podatkowe naliczyły podatek należny na wartości wydanego pieczywa, trzeba uznać, że regulacja ta może nie osiągnąć celu, jakim jest zmniejszenie obciążenia fiskalnego w wypadkach wydań społecznie uzasadnionych, ponieważ cena niektórych produktów spożywczych przydatnych do spożycia nieczęsto zmienia się do momentu utraty takiej przydatności. W konsekwencji wydania takich produktów spożywczych zdatnych do spożycia, zakładając, że tylko takie są wydawane, będą nadal opodatkowane, a podstawą ich opodatkowania będzie cena niezmieniona od momentu wytworzenia lub nabycia, utrzymanie niższych stawek VAT, m.in. w budownictwie mieszkaniowym. Ustawodawca wprowadził nową definicję budownictwa społecznego obejmującą budynki mieszkalne jednorodzinne do 300 mkw oraz lokale mieszkalne do 150 mkw, które objęte jest 7% podatkiem VAT. Jednocześnie Ministerstwo Finansów przed końcem roku 2007 ogłosiło nowelizację rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT rozszerzającą zakres stosowania stawki 7%. Na całe budownictwo mieszkaniowe, to jest dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz roboty budowlano-montażowe, z wyłączeniem infrastruktury towarzyszącej. Rozporządzenie wydano w efekcie decyzji Rady do Spraw Ekonomicznych i Finansowych COFIN Unii Europejskiej, zgodnie z którą do końca 2010 rok Polska będzie mogła stosować obniżoną stawkę VAT na wynegocjowane w traktacie akcesyjnym towary i usługi. Poza budownictwem mieszkaniowym obniżone stawki utrzymano w zakresie dostaw książek i czasopism specjalistycznych oraz świadczenia usług gastronomicznych. Dodatkowo Komisja Europejska przedstawiła propozycję, zgodnie z którą po 2010 rok obniżona stawka miałaby w dalszym ciągu zastosowanie w branży budowlanej, przy czym nie będzie ograniczona do budownictwa społecznego, ale obejmie również dostawę obiektów budowlanych i robót budowlano-montażowych ściśle z nimi związanych. W tym przypadku przedłużenie obowiązywania preferencyjnych stawek w budownictwie mogłoby okazać się trwałą zmianą. 2.99.824 zmiany planowane jeszcze w tym roku. Na koniec warto prześledzić kilka istotniejszych propozycji nowelizacji ustawy o VAT. Import towarów. W najnowszym projekcie nowelizacji przedstawione opcje rozliczania importu w deklaracji. Co do zasady, rozwiązanie to zasługuje na aprobatę, ponieważ obecnie rozliczenie podatku naliczonego z tytułu importu towarów następuje z opóźnieniem w stosunku do podatku należnego deklarowanego już w momencie importu. Jednak pozytywny wydźwięk regulacji słabnie po szczegółowym jej przeanalizowaniu. Pojawiają się obostrzenia związane z faktem, że nie wszystkie transakcje importowe będą podlegać nowemu reżimowi, a ponadto podmioty zainteresowane takim rozliczaniem będą prawdopodobnie zobligowane do złożenia gwarancji. Magazyny konsygnacyjne. Projekt wprowadza definicję magazynu konsygnacyjnego, którego specyfika polega na tym, że towary dostarcza do niego zagraniczny kontrahent, następnie pobiera je odbiorca krajowy. W takich okolicznościach dostawa towarów, czyli przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, następuje dopiero w momencie pobrania ich z magazynu przez nabywcę. Rozwiązanie to upraszcza rozliczenia tego rodzaju transakcji poprzez przyjęcie założenia, że przemieszczenie towarów do magazynu położonego w Polsce powoduje powstanie obowiązku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odpowiednio odpłatnej dostawy towarów tylko u polskiego podatnika VAT UE. W rezultacie zagraniczny kontrahent nie jest zobligowany z tytułu dokonania takiej dostawy do rejestracji na potrzeby VAT w Polsce. Powyższa regulacja ma jednak zastosowanie w przypadku spełnienia pewnych warunków związanych m.in. z terminem przechowywania towarów w składzie czy prowadzeniem szczegółowej ewidencji, przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste. Projekt noweli zakłada również usankcjonowanie praktyki władz skarbowych wynikającej z uchwały NSA traktującej czynność przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste jako dostawę towarów. Dalsze zbycie prawa do użytkowania wieczystego gruntu również zostało w projekcie uznane za dostawę towarów. Powyższa modyfikacja może mieć olbrzymie znaczenie dla podatników, na rzecz których ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntu przed 1 maja 2004 rok. Wówczas taka transakcja nie podlegała opodatkowaniu, zatem powstaje pytanie o zasadność naliczenia podatku na opłatach z tytułu wieczystego użytkowania. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia dla użytkowników wieczystych wobec braku prawa do odliczenia VAT przy transakcjach niepodlegających opodatkowaniu. Zorganizowana część przedsiębiorstwa. Kolejna nowelizacja dotyczy wyłączenia z zakresu opodatkowania podatkiem VAT zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której definicja została przeniesiona z regulacji podatku dochodowego od osób prawnych. Wyłączenie z opodatkowania tej części przedsiębiorstwa będzie obligowało nabywcę do kontynuacji korekty podatku naliczonego rozpoczętej przez zbywcę. Koszty uzyskania przychodu. Na koniec warto wspomnieć o propozycji zakładającej usunięcie zakazu odliczenia podatku naliczonego od wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych. Jest to wyrazisty przykład zmiany postulowanej przez podatników i zasługującej na pełną aprobatę. VAT w oczach sądu. O ile zmiany w ustawie o podatku VAT w 2008 rok nie są zbyt daleko idące, o tyle istotna jest praktyka orzecznictwa sądowego w zakresie stosowania prawa podatkowego, przekazania towarów i usług bez wynagrodzenia. Pod urządami ustawy o VAT w kształcie obowiązującym do 31 maja 2005 rok ukształtowała się niekorzystna dla podatników linia interpretacji organów skarbowych i części sądów administracyjnych, zgodnie z którą VAT należało odprowadzić od każdej nieodpłatnej dostawy, z wyjątkiem prezentów o małej wartości oraz próbek. Przeważa pogląd, że nieodpłatne przekazanie towarów podlega VAT tylko, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki. Nie jest ono związane z prowadzonym przedsiębiorstwem oraz podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przekazaniem. W rezultacie, w przypadku przekazań towarów lub bezpłatnego świadczenia usług związanych z przedsiębiorstwem, VAT nie jest należny, nawet gdy podatek na zakupach związanych z wydaniem został odliczony. Przedsiębiorcy powinni ponownie przeanalizować wydatki w zakresie reprezentacji i reklamy oraz innych wydań związanych z przedsiębiorstwem pod kątem możliwej optymalizacji VAT w tym zakresie. Dokumentacja wymagana dla stawki 0% przy WDT. W tej kwestii również można zaobserwować pewną ewolucję w podejściu organów skarbowych do obowiązków dokumentacyjnych wymaganych dla zastosowania stawki 0% przy WDT. Wbrew pierwszym interpretacjom kładącym główny nacisk na kwestie formalne, tylko katalog dokumentów określony VAT 42 ust. 3 ustawy o VAT dawał prawo do zastosowania stawki 0%. Obecnie podkreśla się w orzecznictwie cel tych przepisów, jakim jest potwierdzenie faktycznego wywozu towarów do innego państwa członkowskiego na rzecz podatnika VAT-UE. Kwestia udokumentowania wywozu jest traktowana bardziej liberalnie. Znamienny jest tu wyrok w USA w Warszawie, w którym sąd uznał, że ... jeżeli podatnik nie zdoła zgromadzić dokumentów wymienionych w katalogu podstawowym, powinien mieć prawo zastosowania dowodów pomocniczych określonych w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT w celu skorzystania ze stawki 0% VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Wyrok ten pozostaje zgodny ze stanowiskiem ETS wyrażonym w tym samym czasie. ETS podkreślił, że jeżeli dostawa spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostaw wewnątrzwspólnotowych, to nie powstaje obowiązek w zakresie podatku VAT, bonusy i premie pieniężne. Problem rozliczania premii i pieniężnych dla celów podatku VAT pojawił się od wejścia w życie ustawy o VAT. Początkowo zróżnicowane podejście organów skarbowych do tej kwestii zostało ostatecznie ukształtowane przez pismo ministra finansów z 30 grudnia 2004 roku. Minister uznał, iż wypłacona premia pieniężna niezwiązana z konkretną dostawą jest wynagrodzeniem za określone zachowania nabywcy, osiągnięcie określonego poziomu obrotów, terminowe płatności i tym podobne, które należy określić jako świadczenie usług. W konsekwencji jest ono opodatkowane VAT. Tymczasem 6 lutego 2007 rok pojawił się wyrok NSA w Warszawie kwestionujący dotychczasowe stanowisko organów skarbowych. Zdaniem NSA nie można uznać osiągnięcia przez nabywcę obrotów w wysokości określonej w umowie za świadczenie przez niego usług, zaś premię pieniężną za wynagrodzenie z tytułu świadczenia tych usług. W efekcie uznał wypłacanie premii pieniężnych niezwiązanych z konkretną dostawą za będące poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Podobne stanowisko zajął w USA w Warszawie. Zwrot VAT na rachunek przy braku czynności opodatkowanych. Organy podatkowe interpretując art. 86 ust. 19 ustawy o VAT w oderwaniu od pozostałych jego przepisów nie zwracają podatnikom podatku naliczonego, łamiąc w ten sposób zasadę neutralności podatku VAT. Niestety, część orzecznictwa sądowego również podążała tą drogą. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na wydane ostatnie orzeczenie w USA w Warszawie. Sąd podkreślił w nim, że podatnik musi mieć zapewnioną możliwość odzyskiwania podatku naliczonego, związanego ze swoją działalnością opodatkowaną. W konsekwencji uznał jeżeli następny okres rozliczeniowy na skutek zakończenia działalności gospodarczej nie nastąpi, podatnik może domagać się w okresie rozliczeniowym, w którym składa deklarację VAT 7, zwrotu różnicy podatku, faktury korygujące, moment obniżenia podatku VAT. Przepisy rozporządzenia wykonawczego do VAT w obecnym brzmieniu nakazują czekać podatnikowi, który udzielił rabatu kontrahentowi po transakcji, z obniżeniem podatku należnego do chwili uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez tego kontrahenta. W praktyce oznacza to brak możliwości obniżenia podatku. Przepis został uznany przez TK za sprzeczny z konstytucją, nie z powodu naruszenia zasady neutralności, lecz z powodu konstytucyjnego nakazu umieszczania takiej materii i w ustawie. Kształt przyszłego zapisu ustawowego w tym zakresie budzi niepokój. Na gruncie obecnych regulacji kształtuje się linia orzecznicza, zgodnie z którą uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez sprzedawcę nie stanowi warunku koniecznego do obniżenia podatku VAT. Łukasz Postrzech jest senior konsultantem VAT Stereotaxant. Michał Galejczuk jest project managerem VAT Stereotaxant.